Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy w ten niedzielny, świąteczny, uroczysty wieczór naszych telewidzów i zapraszamy na program w Telewizji Trwam zapowiadany. Dzisiaj, chociaż uroczystość Chrystusa Króla, to jednak my wracamy też do tematów związanych z naszą historią. Miesiąc listopad to jednak miesiąc też niepodległości. Pamiętamy o tych, którzy odeszli, ale pamiętamy też o tym pięknym stuleciu niepodległej naszej ojczyzny. Dlatego też w naszym studiu witamy gości. Przedstawię naszych gości. Tu pierwszy koło mnie pan Hubert Grzegorczyk, wiceprezes stowarzyszenia mygdańsk.pl. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie ojca, witam serdecznie telewidzów.
Panie prezesie, stowarzyszenie mygdańsk.pl to jest adres mailowy, tak? Też?
Również mygdańsk.pl/gmail.com to jest nasz adres mailowy.
A potem powiemy jeszcze o stowarzyszeniu.
Dokładnie.
Kiedy powstało, dlaczego istnieje, jakie ma zadania.
Ideały.
Pięknie witamy, szczęść Boże. Pan mecenas Piotr Żyłko. Witamy, szczęść Boże.
Dobry wieczór Państwu.
A to pan mecenas, przekroczyłem tutaj, tak. Też powiemy za chwilę, jaka jest pana rola. Pan mi też Hubert, pan Michał Rybiński, wiceprezes Forum Młodej Prawicy.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Czyli też razem się łączycie w tym dziele,
tak,
prawda?
Tak, my jako Forum Młodej Prawicy bardzo aktywnie się włączamy w tą powstającą inicjatywę.
Tak jest, a inicjatywie za chwileczkę, a tutaj jeszcze z nami jest pan poseł Andrzej Jaworski, wieloletni poseł ziemi gdańskiej. Witamy, szczęść Boże, i ojciec chrzestny chyba tej, tak to nazwać można, chociaż kojarzy nam się trochę z Sycylią, ale to chodzi, że taki patron raczej taki, prawda, polityczno-społeczny tej inicjatywy.
Ojcze, najważniejsze, żeby robić coś dobrego i aby zawsze pokazywać, że ważne są dla nas wartości. Myślę, że dlatego tutaj jesteśmy. Wszystkich serdecznie
czyli
witam.
Czyli zostawmy tego ojca chrzestnego i patrona, tylko prosty, ale pomagający tej sprawie, tak trzeba powiedzieć.
Na pewno bardzo mocno zaangażowany w tę sprawę.
A jaka to jest sprawa? Na pewno się Państwo domyślają, bo już od jakiegoś czasu o tym jest głośno. Zresztą bodajże ostatnie, 19 listopada, dobrze mówię. Było spotkanie w sali BHP Stoczni Gdańskiej na ten temat, było spotkanie, było tłumaczenie co, jak, dlaczego. Chodzi o inicjatywę społeczną Przywróćmy Krzyż na Koronie. Na Koronie oczywiście orła białego, godła naszej ojczyzny, pięknego ptaka, który kojarzony jest z Polską od wieków. Zresztą w tle, jak Państwo dobrze popatrzą, widzimy właśnie projekt tego godła. No jest on znany nam, bo to jest godło, można powiedzieć, z początku tego wieku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, ale ta korona jest charakterystyczna, bo ma, bowiem, wspaniałe zakończenie z krzyżem. Ale właśnie, tytułem wstępu do naszej rozmowy, potem do rozmowy ze słuchaczami. Panowie, jak to się zaczęło, jeśli chodzi o orła i jego koronę i o dyskusję? Pierw, czy ma mieć koronę, potem jaka ta korona miała być? Jak to było od wieków?
Ojcze, my zaczęliśmy inaczej. My postanowiliśmy bardzo aktywnie wziąć udział w uczczeniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Tych wydarzeń było sporo, ale nie było takiego wydarzenia, które by wyszło od ludzi, jakiejś akcji, która by mogła zaangażować wiele osób i żebyśmy mogli coś z okazji tej rocznicy odzyskania niepodległości zrobić, co zostanie także na wiele lat naprzód. I stwierdziliśmy, że dobrze byłoby, ponieważ w przyszłym roku mija 100 lat od nadania Polsce nowego godła, nowego herbu, właśnie na orle zamknięta korona z krzyżem, żebyśmy rozpoczęli dyskusję, żebyśmy zaangażowali jak najwięcej osób, stowarzyszeń, różnego rodzaju organizacji do tego, aby zastanowić się, dlaczego 100 lat temu został ustanowiony na herbie orzeł z zamkniętą koroną z krzyżem i czy nie powinniśmy do tego wrócić. I tak najpierw zaczęła się dyskusja w mniejszym gronie, później zaczęła się dyskusja w większym gronie. Dostaliśmy bardzo dużo telefonów, maili osób, które popierały naszą inicjatywę i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że zróbmy coś, abyśmy zaprosili wszystkich Polaków do naszej akcji. I dlatego stwierdziliśmy, że taki ruch społeczny, ruch, który może być właśnie uwieńczony zrealizowaniem jakiegoś planu, który jest dla wielu Polaków ważny, rozpoczął swoją działalność. Rozpoczęliśmy w historycznym miejscu w sali BHP w Gdańsku. Przyszło kilkadziesiąt osób, mimo późnej godziny, początku tygodnia, bardzo złej pogody. I ta dyskusja, która trwała prawie trzy godziny, spowodowała, że tym bardziej utwierdziliśmy się w tym, że jest to temat ważny dla Polaków, że dla wielu Polaków znaki, wartości, tradycja mają sens. I że należy się identyfikować właśnie z tym, co jest dla nas ważne. A jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie historyczne, to oczywiście one wynikają z tego, że rodzą się pytania, są różnego rodzaju wątpliwości. I dlatego ta dyskusja i te także rozmowy niedokończone dzisiaj mają dać odpowiedź na to, dlaczego warto właśnie do tego wrócić.
Jakie argumenty tutaj nas przekonają? To jest inicjatywa społeczna. Panowie sobie wyobraźcie, że jestem społeczeństwem, jestem członkiem społeczeństwa polskiego. Jak mnie przekonacie? Bo na przykład powiem, no cóż, czy warto wkładać tyle sił, tyle wysiłku, tyle spotkań, żeby tylko taki mały szczegół jak zakończenie korony z krzyżykiem, oczywiście to jest szczegół bardzo głęboki, ale szczegół, prawda, w sumie. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? No bo jakie przesłanki?
Przede wszystkim symbole narodowe powinny być chronione w naszym kraju. Im należy się szczególna wartość, szczególna pamięć i szczególne uhonorowanie. I to dotyczy zarówno godła, dotyczy herbu, dotyczy hymnu narodowego i dotyczy także flagi naszej. Krzyż jest tym symbolem uniwersalnym i charakterystycznym dla Polaków. To jest symbol, przypominam nie tylko wiary, religii naszej, ale również pewnego rodzaju symbol tożsamości narodowej, symbol naszej tradycji, symbol naszej kultury. Przywracając krzyż do korony, tak naprawdę my wpisujemy się w te wartości naszej przeszłości. Czcimy to, co zostało zapomniane. Przez wieki krzyż występował w herbach Polaków, w herbach królów polskich, książąt polskich i nie było żadnej dyskusji, czy ten symbol powinien być, czy też nie. Jak go przywrócono po okresie I wojny światowej, to owszem, przez pierwszy okres czasu ten znak, krzyż nie występował, ale szybko w 1919 roku już został on uwieńczony na koronie orła białego. Dlatego chcąc przywrócić ten krzyż, tak naprawdę chcemy przywrócić wartości, o których się zapomina. Jest to bardzo ważne, nieważne, a bardzo ważne, gdyż jeżeli my nie będziemy szanowali naszych wartości, nie będziemy szanowali naszych symboli, to tak jakbyśmy nie szanowali naszej ojczyzny. Krzyż powinien być przywrócony, bo tak jak mówię, on jest tym znakiem nie tylko naszej wiary, ale również jest symbolem naszej kultury, tradycji i tożsamości narodowej. I każdy, kto ma wątpliwość, że jest to akcja o charakterze, powiedziałbym, religijnym, bo i takie głosy się pojawiają, powinien tak naprawdę zastanowić się nad symbolem krzyża i odpowiedzieć sobie na pytanie, co właśnie łączyło wszystkich Polaków przez wieki, a to łączył krzyż na koronie.
Czyli akcja krzyż na koronie jest w ramach tej także inicjatywy. Ale dobrze, będę jeszcze takim troszeczkę adwokatem diabła i powiem tak, no dobra, ale na przykład na 120-lecie odzyskania niepodległości powstanie akcja, żeby dać taką triadę, prawda, trzy korony na orła, taką, bo to też takie znamie cesarskie, prawda, albo jeszcze nawet kościelne. Dawniej to był symbol tej patronnej władzy, papieskiej. Tak. No i wtedy co powiemy?
Ojcze, nie powiemy nic, dlatego że tak jak mówiliśmy wcześniej...
Czy nie boicie się, że będzie tendencja potem do ciągłych jakichś zmian? Na dziesięciolecie to, na dwudziestolecie to, na trzydziestolecie?
Piotr, jako mecenas i historyk, za chwilę na ten temat powie więcej i na pewno powie bardzo obszernie. Natomiast tylko odpowiadając jednym zdaniem. Jeżeli wszyscy dzisiaj wiemy doskonale, że korona zamknięta jest symbolem suwerenności, symbolem niepodległości, i wszyscy wiemy, że dla naszego społeczeństwa, dla naszego narodu krzyż jest znakiem tożsamości i także znakiem zwycięstwa, to nie ma innej możliwości, jak wrócić do tego, co było w historii najlepsze. Ja dzisiaj, za czym tutaj przyjechałem, byłem w klasztorze na Jasnej Górze. Kiedy wchodzi się do cudownej kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, są potężne drzwi. Na tych drzwiach jest orzeł w zamkniętej koronie z krzyżem. Kiedy już wchodzimy do samej kaplicy, piękny, duży obraz historyczny, na którym jest sztandar, na tym sztandarze jest zamknięty orzeł zamkniętą w koronie z krzyżem. W wielu miejscach, w klasztorze na Jasnej Górze, ale także w wielu miejscach w naszej ojczyźnie są właśnie te krzyże, które na przestrzeni dziejów były na zamkniętych koronach na Białym Orle. I to jest tylko i wyłącznie albo aż powrót do tego, co było ważne dla naszych przodków, co było ważne dla Polaków, za co Polacy walczyli, za co poświęcali swoje zdrowie i bardzo często swoje życie.
Czyli panie mecenasie, to nie jest taka rzecz przypadkowa, że nie ma tego krzyża i korona nie jest zamknięta tym krzyżem, tylko po prostu ktoś nad tym pracował, komuś ten symbol przeszkadzał nawet i teraz, wracając do tego, żeby ta korona była otwarta, bo wiemy, że były takie zamachy, no i taki zamach się dokonał po 26 roku na koronę naszego orła, prawda? Wcześniej była taka korona, jak widzimy na tym projekcie przyszłego godła.
Znaczy tutaj trzeba zaznaczyć, że ten projekt, o którym mówimy, krzyż w koronie lub sam jej kształt, to jest tylko jakiś mały jeszcze drobny fragment całości, ponieważ sprawa nie jest oczywista. Mamy tutaj pewnego rodzaju przez ostatni wiek historię, ewolucję tego godła, także w sensie prawnym. Zaczynaliśmy od pierwszej ustawy z 1919 roku, która do naszego porządku prawnego wprowadzała nie jeden symbol narodowy, ale trzy. Mało kto już sobie z tego zdaje sprawę, tak? Dlatego, że mieliśmy trzy znaki naszej państwowości, klasyczne, czyli herb, pieczęć i jeszcze trzeci element, o którym już zapomnieliśmy prawie kompletnie, czyli chorągiew Rzeczypospolitej Polskiej. I ten pierwotny akt z 1919 roku stanowi jakby fundament, czy taki kamień milowy i podstawę tej naszej symboliki i jakby wyrażania określa jakby właśnie te podstawowe znaki naszego państwa. Ta ustawa z 1919 roku była aktem tymczasowym. Ona miała obowiązywać do momentu uchwalenia nowej. Stało się to dopiero w 1927 roku. Natomiast ten akt prawny był przemyślany, był logiczny, nawiązywał do tradycji pierwszej Rzeczpospolitej Polskiej i starano się tuż po odzyskaniu jakby niepodległości tym wizerunkiem orła jakby ten fakt jakby podkreślić. I ta symbolika w tym godle, ona nie wzięła się, że tak powiem, znikąd. To nie było dzieło przypadku. Twórca tego godła i całej ustawy był wybitnym historykiem. Zdawał sobie sprawę, że te symbole mają znaczenie. Przywrócono właśnie tak, a nie inaczej, przywrócono to w takim kształcie. Później z jakichś powodów, niestety zostało to drastycznie zmienione. Ta korona straciła swój wizerunek, swój charakter. Natomiast sam wizerunek orła też bardzo mocno się zmienił, tak? O tym jeszcze pewnie będziemy mieli okazję powiedzieć. Natomiast jest to pewnego rodzaju też... wizerunek był związany z pewną ideologią. I ta przywrócenie też godła i przywrócenie tego prawidłowego znaczenia w rozpoznawaniu tych symboli stoi za tym też głębsza idea.
Mhm. Czyli ta inicjatywa obejmuje również też samego orła.
Tak rozumieć.
Czyli to nie będzie tylko poprawienie korony, że będzie krzyż nad nią, ale ten sam orzeł co teraz, tylko cały będzie przeniesiony ten orzeł, powiedzmy, warszawski taki, z powstania styczniowego, listopadowego, nie? To jest taki, nie wiem, czy się dobrze, nie znam się tak dokładnie.
Znaczy, chodziło
ale
twórcom,
on jest ten wcześniej jeszcze.
Chodziło twórcy tej ustawy, pułkownikowi Gębarzyńskiemu, pierwszemu dyrektorowi Muzeum Wojska Polskiego, który znał tradycje wojskowe, ale też nasze państwowe.
A gdzie ten orzeł się narodził, że tak powiem, ten...
Narodził się w 3 miesiące, bardzo szybko. Ten projekt trzeba było w 18 roku, znaki państwowe w ogóle nie były regulowane. Każdy obszar po kraju posługiwał się innym wizerunkiem. Więc stwierdzono, że trzeba tą kwestię uregulować i to jak najszybciej. Ponieważ dostrzegano wtedy tą potrzebę, że znaki państwowe, czy znaki państwa były w opinii tamtych obecnie, w tamtych czasach żyjących ludzi bardzo istotne. Jednak ta utrata tej niepodległości spowodowała to, że ludzie byli bardzo świadomi tych znaków. Wprowadzono unikalny system w polskim prawodawstwie, inny od reszty Europy, ponieważ wprowadzono, zazwyczaj bazował tylko na dwóch, góra jednym znaków. W Polsce wprowadzono aż trzy. Te znaki znikły. Natomiast sam wizerunek miał nawiązywać jakby do ostatniego okresu istnienia II Rzeczpospolitej Polskiej, pierwszej, przepraszam, i miał być takim ideologicznym pomostem łączącym te dwie tradycje. I też jakby założeniem tego projektu jest też przede wszystkim powrót do tej tradycji państwowości w wydaniu II Rzeczpospolitej Polskiej, czyli przywrócenie pewnego porządku, uszeregowanie tych kwestii i w pewnym sensie też po tej przerwie w braku tego trzeciego wizerunku, jakby przywrócenie go na nowo. Mhm. To jest, wydaje się, że kwestia jest dosyć prosta i oczywista, natomiast w sensie takim prawnym i historycznym nie jest. Poza tym jeszcze trzeba dodać, że korona z krzyżem wróciła, w pewnym sensie wróciła do porządku prawnego. W 1956 roku rząd na uchodźstwie wydał dekret, który tą koronę przywrócił. Ten dekret z 1956 roku był wydany w odpowiedzi na dekret władz ludowych, które orła korony pozbawiały. I teraz założenie ideologiczne tego projektu jest następujące, żeby te tradycje II RP, biorąc pod uwagę ten dekret rządu na uchodźstwie, połączyć i po prostu przywrócić. My nie proponujemy tutaj czegoś zupełnie nowego, tylko powrót do pewnego rodzaju tradycji, to narodowej i państwowej.
Pamiętamy
też,
że jest ten pomost łączności między II Rzeczpospolitą, a potem rządem na uchodźstwie, że nie zostały zerwane, te wszystkie znaki zostały przekazane. Także można powiedzieć, to Rzeczpospolita PRL był takim wyłomem. On zerwał więzy, prawda? Tu było wszystko, bo te wszystkie oznaki pieczęć i rządu i kraju zostały przewiezione do Londynu i tam były pieczołowicie przechowane. Zresztą potem przekazane pierwszemu wolnemu prezydentowi, nie Jaruzelskiemu, ale z wyborów wybranemu Lechowi Wałęsie. Ale co jeszcze warto tu zauważyć ciekawego? Może pan mecenas Michał Rybiński, wiceprezes Forum Młodej Prawicy. Co Młoda Prawica w tym projekcie by chciała powiedzieć?
My bardzo aktywnie postanowiliśmy się włączyć w tworzenie tej inicjatywy, pomagać głównym autorom tego projektu, ponieważ doceniamy, jak ważnym symbolem jest zamknięta korona z krzyżem. Tutaj warto też przypomnieć, że tego orzełka z zamkniętą koroną z krzyżem miał na przykład błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wielka postać, wielki ksiądz, kapłan, który przecież został porwany i zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa dlatego, że sprzeciwiał się władzy ludowej. Miał go przy sobie na sutannie, gdy go odnaleziono. Ale ta zamknięta korona z krzyżem na orzełku jest przecież też jako symbolika Wojska Polskiego. Nikt nie mówi o tym, że Wojsko Polskie jest rządzone przez Kościół, ale ten symbol tam jest, ponieważ Wojsko Polskie docenia może to, czego nie potrafią docenić władze cywilne, że potrafi
tego
się
nie
odnieść.
Zauważyłem, ale jak jest na czapkach, na mundurach.
Tak, na mundurach jest oficjalnym symbolem.
Orzeł z koroną zamkniętą.
Orzeł z koroną zamkniętą z krzyżem. I on został przywrócony tutaj po 90 roku, gdy Polska jakby stała się znowu wolnym krajem.
Kształt podobnie jak ten skrzydła takie do góry. Takie.
Tak, są to skrzydła tak wzniesione do góry. Takie właśnie taki typowo wojskowy orzełek. Zatem ta tradycja tego orzełka z koroną, z krzyżem, jest tutaj bardzo bogata. Jest całe jakby odniesienie do pierwszej Rzeczpospolitej, później przez drugą Rzeczpospolitą i w końcu tutaj on w trzeciej Rzeczpospolitej także się pojawia. Także nie widzę jakby przeszkód, dla których on nie mógłby się pojawić jako symbol oficjalny godło Polski, całego państwa.
No ciekawe, w internecie tak przeglądałem kiedyś na ten temat w polityce i tak dalej. Teraz też mamy stronę nową, prawda, o którą powiemy za chwilę, www.zmienimypolskę.pl.
Zmieniamy Polskę.
Zmieniamy Polskę pisane razem.pl, zmieniamy Polskę, polskie znaki bez i.
Tak jest.
Zmieniamy Polskę.pl, może zobaczymy na ekranie, ale co? I tam było tak, nie przesadzajmy, bo przecież były takie przypadki, że nawet Józef Piłsudski dla legionistów różne te orły były odlewane. Pojawił się nawet bez korony, tylko taki Ale już ktoś tam odpowiedział, że to chodziło o to, że w projekcie, w odlewie z wosku, ta korona po prostu się ukruszyła i to nie była... Ale ktoś tam szukał korzeni, żeby Piłsudski był socjalistą i dlatego tego orła brakło, czy orła, korony i zakończonej z krzyżem, ale też to są takie, jakieś takie troszeczkę, prawda, szukanie się mówi dziury w całym. Chociaż był moment, że po II Rzeczpospolita straciła koronę, bo niejaki marszałek Sejmu wtedy, czy pełniący Stanisław Thugut, prawda, powiedział, że wypowiedział się, że ten orzeł powoduje, że Polska nie jest, jest krajem nierównym, prawda, że trzeba wszystkie klasy społeczne i tak, ale to nawet potem zostało takie przysłowie, że za Thuguta z orła zrobiono koguta, nie?
Tak.
Ale jednak cały czas ta tradycja zwyciężała, przeważała, że orzeł był z koroną i to tą pełną, zakończoną, może któryś z panów opowie o tej koronie, bo to była ta korona królewska, prawda, tu żeśmy mówili, tak, bo są trzy rodzaje koron, któryś pan był specjalistą, każdy z was jest, ale była ta korona elekcyjna, koronacyjna, prawda, ta codzienna i ta jeszcze grobowa, ale ta świadczy o tym, że to jest pełnia władzy królewskiej, prawda, to można powiedzieć, to nie jest jakiś wasal, lennik, to właśnie lennik miał taką koronę otwartą, taką, a jak to było z tym? No widzimy Zygmunta Starego na obrazie Hołd Pruski, prawda? Ma tą piękną koronę, tam chyba ten krzyżyk widać.
Cała teoria użycia właśnie takiej, a nie innej korony jest doskonale wyłożona w uzasadnieniu tego dekretu z 1956 roku. Ponieważ ówczesny prezydent rządu na uchodźstwie był doskonałym historykiem i heraldykiem przy okazji.
Nazywał się pan Męcarz, który przyniósł.
Tak, tak. Już też mi, że tak powiem, uciekło nazwisko.
Nie, Raczyński?
Nie. To jest późniejszy okres. Na samym końcu jest jego
to
sygnatura.
To jest to, dziennik ustaw?
Jeszcze nie.
A, to niech pan opowiada, ja będę szukał.
Chodzi o to, że w naszej tradycji władcy polscy posługiwali się trzema koronami. Była to jedna korona, która się nie zmieniała przez wieki. To była korona używana w ceremonii koronacji i należąca do insygnii królewskich. Drugą koroną, którą posługiwali się polscy władcy, to była korona osobista, czyli właściwie dobierana według gustu panującego. I trzecim rodzajem korony była właśnie korona pogrzebowa. Od czasów Władysława Łokietka i później Bolesława Chrobrego ta korona, to insygnium królewskie pozostawało aż do końca pierwszej RP takie samo. Ona cały czas była taka sama. Stąd też ten wizerunek jakby był przez okres, większy okres istnienia naszego państwa niezmienny. Natomiast tu jest ciekawa historia. Bo,
czyli Bolesław Chrobry już miał koronę tą zamkniętą.
Tak, miał koronę
przez papieską, tak, po Bogu
tak, dokładnie.
Ale jest pokazywane też na rycinach z taką tą otwartą. Taką.
Ale to mogła być korona osobista władcy.
Taka robocza.
Bo dokładnie, korona robocza, która...
Codziennie ją ubierał.
Tak, ale przy ceremoniałach używano tej pierwszej. I teraz tak, ta korona, ona cały czas jakby...
August Zalewski.
O, Zalewski. Właśnie, dokładnie. Tam były z nim pewne...
Minister spraw zagranicznych wcześniej.
Też. Tak. I były kontrowersje jeszcze później odnośnie tej korony.
To jest właśnie ten...
Tak, to jest właśnie ten wizerunek orła, który z koroną zamkniętą, z krzyżem, który został przez rząd emigracyjny przywrócony.
W 56 roku.
W 56 roku. Jako odpowiedź na zdjęcie dekretem z 55 roku korony z wizerunku orła PRL-u.
Czyli to jest ten współczesny nasz orzeł.
Tak.
Obecny. Znaczy,
wzór z 27 roku...
Tak. Gwiazdki są. I tak,
tak, to jest to praktycznie w niezmienionej formie z delikatnymi poprawkami obowiązuje do dzisiaj.
I ta korona właśnie widzimy zamknięta.
I tam jest zawarte uzasadnienie, dlaczego taki, a nie inny wizerunek. Natomiast historia z tą koroną jest taka, że w 1794 roku ona została zrabowana, ta korona insygniacyjna, ta nasza, tak, została zrabowana ze skarbca królewskiego przez Prusaków.
I tak.
I ona się do dzisiejszych czasów nie zachowała, dlatego że Prusacy ją w Królewcu przetopili na pieniądze, na denary. W 807 roku bodajże.
Naród, wiadomo.
Tak. I teraz cała idea przywrócenia tego wizerunku korony polegała na tym, że ta korona, która już de facto fizycznie nie istniała, została w tym wizerunku jakby przywrócona w sposób symboliczny. To znaczy, że po tylu latach ten wizerunek jakby w 1919 roku powraca do godła. Mhm. To też jest historia mało znana i że tak powiem, mało powszechna.
Mam ten dekret, kawałek, który może przeczytam teraz.
Tak, tak, dokładnie.
Że pisze, że jeszcze przed dniem 11 listopada, więc przed dniem oficjalnie przyjętym ustalenie godła państwowego, było poprzedzone konkursem, przy czym Rada Ministrów zatwierdziła projekt, który uzyskał w 27 roku na tym konkursie pierwszą nagrodę. Korona na orle przypomina koronę z grobowca Kazimierza Wielkiego, tak. Zaś całe godło było wzorowane na orle Zygmunta Starego.
Tak.
To takie właśnie, no ten orzeł taki i ustalenie godła państwowego było, to już było. W obecnie obowiązującym godle Rzeczypospolitej Polskiej orzeł ma na głowie osadzoną koronę otwartą, której górną krawędź stanowią cztery lilie, jedna widoczna wprost, a to jest opis tego, że jaka poprzedzała, cała historia opisana.
Jest po prostu zawarte historyczne też uzasadnienie, dlaczego ten wizerunek jest, tej korony jest po prostu
natomiast
taki sam.
Tak, no i to jest cała historia, jak to wyglądało, ale wszystko zakończyło się w 1956, kiedy stwierdzono, że państwo polskie nie istnieje na emigracji i ma takie, a nie inne.
I wprowadzono ten wizerunek, orła, ale z tym wzorem korony.
Co jeszcze dopowiemy?
Dosyć istotne jest i mało kto wie, ale współczesny orzeł, który jest w naszym godle, to tak naprawdę nie jest polski twór, bo jest to, współczesne badania heraldyczne wskazują, że jest to tak naprawdę plagiat pieczęci, która została stworzona w 1924 roku przez Elisabeth Charpentier. Ona tworzyła medal ku czci Ignaca Paderewskiego. No i tak się złożyło, że 3 lata później, kiedy to został ogłoszony konkurs na nowe godło, to wygrał projekt, który identycznie wyglądał właśnie jak ta pieczęć Elisabeth Charpentier. Również patrząc na biografię profesora Zygmunta Kamińskiego, który jest autorem dzisiejszego godła, no możemy domniemać, że faktycznie jest to plagiat, bowiem nie zachowały się w żaden sposób jego ryciny, nie zachowały się wstępne malunki, tylko tak, jak gdyby profesor przyniósł ten gotowe godło, gotowego orła. Poza tym, jeżeli popatrzymy na tego naszego współczesnego orła, to on jest kompletnie niezgodny z jakąkolwiek sztuką heraldyczną, ponieważ to jest orzeł, który właśnie pasuje do pieczęci ze względu na zaokrąglenie w skrzydłach, a nie jest to orzeł państwowy, który charakterystyczny dla Polski, mając te skrzydła uniesione i tam występował właśnie bardziej pod kątem prostym niż zaokrąglenie. Dokładnie, jako pokazanie właśnie tej siły. Sama sylwetka orła jest też zupełnie inna od tych orłów, które przez wieki były w polskiej państwowości, bo no, tak bardzo skracając, no, ten orzeł współczesny jest troszkę taki wychudzony. Ten natomiast poprzedni był masywny, silny, co właśnie też symbolizowało pewnego rodzaju taką potęgę państwa polskiego i po to zostało jak gdyby wprowadzone.
Więc... Nawet piękny jest ten orzeł, co chyba ma Rzeczpospolita w tle, ten taki Księstwa Warszawskiego, nie? Ten też taki, który się wzbija do...
Tak, tak.
Czyli to są bardzo...
On jest bardzo zbliżony właśnie do tego, który pokazujemy i który jest w różnych miejscach cały czas eksponowany.
Czyli mówiąc w skrócie, jest o co walczyć, tak? Że to nie są takie rzeczy, bo tak na pierwszy rzut oka, taki drobiazg, no cóż, tam korona otwarta, zamknięta, orzeł, a to jednak ma tu wszystko,
jest.
Jest określone i ma też umocowanie w historii. A czy nas to nie podzieli?
Znaczy, powiem tak.
Jako społeczeństwo raczej nie powinno.
My też powinniśmy dążyć do tego właśnie, żeby ujednoliczyć to, co jest charakterystyczne dla naszego narodu, dla naszej państwowości. Ja jeszcze przypomnę, że przecież po 1989 roku była dyskusja, w jaki sposób ma wyglądać herb Polski i była dyskusja nie tylko o to, czy ma powrócić korona, ale również była dyskusja o to, czy ma być krzyż. Natomiast pierwszy rząd nie zdecydował się na wprowadzenie krzyża, a z kolei właśnie resort siłowy, jak chociażby Wojsko Polskie, ten krzyż ma. No, widzimy o tym, w jaki sposób to wszystko funkcjonowało, jak to funkcjonowało.
Teraz. I, tak, jest,
i nie było też takiej...
ta, biskup Polowy ma w stoku.
Tak, tak, tak.
Przepiękne orły w stoku.
Może operator znajdzie i pokaże w międzyczasie.
Tak. Orzeł ordynariatu Polowego, prawda?
Tak jest. Tak, na sztandarze.
Natomiast my za chwilę się połączymy z panem...
Z panem Maciejem Motorem Grelokiem, wieloletnim...
Był już prezesem Związku Podhalan i oni zaczęli pierwsi tę inicjatywę, że tak powiem, przedstawiać, ale to za moment, jak będzie telefon, to usłyszymy tutaj pana prezesa. Natomiast jak o tym podzielę, myślę, że to będziemy, to nas połączy, prawda?
Ojcze, to jest, ojciec zadał ważne pytanie, czy nas połączy, czy nas nie połączy, czy nas rozdzieli. Ja dzisiaj mogę mocno powiedzieć, że próbuje się nas podzielić, ale raczej na zasadzie zmuszania do tego, żeby odchodzić od wartości chrześcijańskich, od wartości patriotycznych, narodowych. I boję się tych osób, które mówiąc o swojej wolności, chcą doprowadzić do tego, aby właśnie pewne symbole narodowe, symbole chrześcijańskie zniknęły z naszego otoczenia, z życia publicznego. To nie jest tak, że my sobie coś wymyślamy na zasadzie takiej, że chcemy coś narzucić siłowo. My zapraszamy do dyskusji, my nie mówimy, jak ten orzeł do końca ma wyglądać. My nie mówimy o tym, jaka ma być korona, jaki ma być dziób orła i mówimy tylko i wyłącznie
i tak
jest.
Ale korona...
Ale mówimy o tym, że to powinna być korona zamknięta, korona uwieńczona krzyżem. Powinien to być orzeł, który przez całą naszą historię kojarzył się z polskością, który bardzo często jest także przez nas w różnych miejscach eksponowany. Ten znaczek, który mam w klapie, to jest właśnie ten orzeł z okresu II Rzeczypospolitej, który według osób sprzedających znaczki patriotyczne mówią, że najlepiej się sprzedaje, że najczęściej jest kupowany i najczęściej jest noszony.
Dopytują się po prostu o niego.
Dokładnie.
Też.
Dokładnie. Poza tym nawet w najnowszy numer Niedzieli też jest na okładce orzeł, właśnie ten, który jest za nami. Dlatego, że to jest nasza tradycja, to jest nasza symbolika i nie jest bez wartości to, za co giniemy, za co ginęli Polacy, za co narażali swoje życie, tracili majątek i tak dalej, i tak dalej.
No, zaraz za chwilę zapytam się, czy to jest też prawda, usłyszałem taką wersję też, że bardzo był ogromny wpływ, nacisk masonerii ówczesnej, która, no wiadomo, miała konkretnych członków, którzy gdzieś poprzez rząd, poprzez władzę ten krzyż usunęli, chciała i usunęła.
Ale przypomnijmy, że masoneria kilka lat temu próbowała usuwać krzyże z przestrzeni publicznej, z wież, z kościołów, z różnego rodzaju instytucji i tak dalej, że posunęła się także do tego, że symbole chrześcijańskie nawet jako choinka miały zniknąć. Więc dlatego musimy bardzo mocno bronić tradycji.
Ta wiadomość jest sprawdzona, czy tak się mówi, czy jak to powiedzieć?
Nie, to
wtedy w 27 roku, 6-7 był przełom, ten przewrót majowy i gdzieś tam wykorzystano wtedy też...
Ojcze, my możemy czytać tylko i wyłącznie tak naprawdę wspomnienia wielu osób, w tym polityków, w tym osób pełniących różnego rodzaju funkcje publiczne i ten temat się przejawia. Jeżeli spojrzymy na pewne argumenty, które były wtedy i które dzisiaj dotyczą właśnie zniknięcia krzyża czy zdejmowania krzyża z przestrzeni publicznej, to dochodzimy do takiego momentu, że możemy stwierdzić, że one są prawie że identyczne w wielu elementach. Więc nie jest przypadek, że krzyż bardzo często komuś przeszkadza. Zresztą dzisiaj osoby nawet, które uważają, że są konserwatystami, że są chrześcijanami, chadekami i tak dalej, też przyjmują tą narrację na zasadzie takiej, że po co ten krzyż eksponować, najlepiej krzyż mieć na swoim sercu i nie prowadzić dyskusji. Tylko w ten sposób byśmy się cofali od wszystkiego. Musielibyśmy zrezygnować z naszej tożsamości, musielibyśmy zrezygnować z tego, z kim jest.
Już ze symbolu służby zdrowia w Polsce, samochodów, karetek, ten krzyż zniknął za bodajże premier Kopacz. Pojawił się Eskulap, prawda? Był krzyż.
To jest, to...
Jeszcze jest na PCK bodajże czerwony, bo to Polski Czerwony Krzyż, to się już nie da inaczej. To musiał być Polski Czerwony Wąż, prawda?
Ale też dlatego, ojcze, mam nadzieję, że właśnie te wszystkie akcje, które były przeprowadzane wcześniej w parlamencie przez Parlamentarny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski, czy przez właśnie te wszystkie stowarzyszenia, ruchy religijne, nie doprowadziły do tego, co stało się
wejdę
w Europie.
Słowo, wracałem potem do walki z krzyżem i o krzyżu na koronie orła, bo mamy połączenie z panem prezesem, tak? Witamy serdecznie.
Z nami jest... Witam pięknie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie prezesie, pan się pewnie przysłuchuje naszej rozmowie, naszemu programowi i no, po pierwsze gratulujemy, bo to wy pierwsi, górale, podhalańczycy z tą ideą, z tą inicjatywą wyszli, ale może pan powie, jaka była historia, co was tak zmobilizowało, co was tak... Że tak powiem.
No tak, tak bardzo chętnie właśnie powiem, jak to było, bo trzeba rozpocząć od słów naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II, który do nas w 97 roku zwrócił się tymi słowami: na was zawsze można liczyć. Myśmy to bardzo wzięli sobie do serca i w swoich działaniach zawsze staraliśmy się nie zawieść naszego Jana Pawła II. No i tak było też z tą inicjatywą. Z tą inicjatywą, aby przypomnieć, że należałoby powrócić do krzyża w koronie godła Polski. No myśmy to ogłosili, tą naszą inicjatywę, że będziemy zbierać podpisy, że będziemy starać się, że będziemy rozmawiać o tym na przełomie 2010-2011 roku. No i spotkaliśmy się z potężnym atakiem, ale może myśmy się tego nie przerazili. Nie przeraziliśmy się, tylko było to dziwne, że tak jak tutaj w waszych rozmowach przed momentem zresztą słyszałem, osoby, których nie podejrzewaliśmy o to, osoby w konserwatywnych poglądach przypuściły i miały bardzo wielkie pretensje do nas, że chcemy zmieniać to, co już się przyjęło. I wtedy uświadomiliśmy sobie bardzo ważną rzecz, że przez to, że nie działamy w tym kierunku, nie przywracamy naszej tożsamości, bo przecież już wtedy w 97, 6 czerwca tu wielokrotnie te słowa padały, ale ja pozwolę sobie w całości przytoczyć ten fragment. Jest on bardzo krótki. Niech krzyż na Giewoncie przypomni o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości. O tym, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, gdzie są nasze korzenie. I to jest najważniejsza dla nas sprawa, że ten krzyż przecież nawet dla niewierzących jest symbolem miłości Boga do człowieka. Tu nie ma się czego obawiać. No ale niestety wtedy jakoś zabrakło nam sił, ciągle o tym myślimy. Jest wielu ludzi, wiele organizacji, które chętnie by do tej akcji tutaj pana Andrzeja Jaworskiego, do tej inicjatywy społecznej się przyłączyły i myślę, że musimy pomimo tego, że ciągle się nam mówi, że to nie pora, że to nie trzeba, że to już jest w naszej świadomości ugruntowana sprawa, nie zmieniajmy, są ważniejsze rzeczy, my musimy o tym mówić i dążyć do tego, aby to zmienić.
Zważywszy, że panie prezesie, to nie jest coś, że nowego się wymyśla, prawda, tutaj, czy proponuje, tylko to jest powrót do tego, co było, co istniało, do jeszcze czasów średniowiecznych, kiedy Polska budowała swoją siłę.
Tak.
Bo wiadomo, że to była korona Władysława Łokietka, pierwowzór, tak się o niej mówi tutaj w tym dokumencie. I wtedy Polska zaczęła się łączyć na nowo po rozbiorach i powstawała Polska Jagiellonów za chwilę, bardzo potężna, Zygmunt Stary. To jest rozkwit naszej wielkości, dumy. Zresztą mówi się o polityce jagiellońskiej teraz takim. Panie prezesie, czyli co? Czyli można powiedzieć, ale był jakiś konkretny człowiek, który był takim, oprócz pana, takim, że tak powiem tutaj, no takim głównym zachęcającym, czy rozpalającym tą ideę wtedy jeszcze?
No tak, trzeba powiedzieć, że oprócz mnie wielu członków, trzeba wymienić bardzo znanego na Żywiecczyźnie pisarza Władysława Motykę, który też włączył się w tą inicjatywę. On jest bardzo dobrym historykiem wojskowości, który przypominał, że przecież w wojskowym orle dalej jest ten krzyż. Ja jeszcze chciałem zaznaczyć, było wielu ludzi dobrej woli. Obecnie nowy, można powiedzieć, stary starosta Piotr Bąk wspiera naszą inicjatywę, wspierał zawsze, i wspiera nadal. Myślę, że jest mnóstwo tych ludzi, ale ja muszę jeszcze to powiedzieć właśnie tutaj, korzystając z tego, że jestem na antenie. Drodzy Państwo, przede mną jest orzeł, godło. Nie wiem, czy to jest logo stulecia odzyskania niepodległości. Jest to logo, które tak nazywam, które wszędzie umieszcza Kancelaria Prezydenta RP. I tam jest ten orzeł, który jest za wami. No to musimy tylko do tego wrócić i musimy wykazać się dobrą wolą powrócić do naszej tradycji.
Czyli pan prezydent właściwie już dał nam tutaj, że tak powiem, przyzwolenie. Można tak powiedzieć.
Tak. Dziękuję. Tak właśnie.
Ja chciałbym podziękować bardzo panu Maciejowi, prezesowi wieloletniemu Związku Podhalan za to, że jako pierwszy odpowiedział na naszą inicjatywę, jako pierwszy się z nami skontaktował. Zrobił to właściwie tego samego dnia, kiedy ruszyliśmy i czekamy, panie prezesie, na to pierwsze spotkanie z mieszkańcami Podhala, gdzie będziemy rozmawiać i zachęcać właśnie do naszej akcji.
Drogi panie Andrzeju, drodzy telewidzowie, jesteśmy już przygotowani, jeszcze nie mamy dokładnej daty, ale myślę, że to już będzie niedługo ustalone, aby się spotkać, bo to będzie taka klamra łącząca, tak jak mówił nasz wielki święty Jan Paweł II. Brońcie krzyża od Bałtyku po Tatr Szczyty I myślę, że musi to tak być, że będziemy tutaj wspólnie działać. Jest wielu, wielu chętnych ludzi, którzy włączą się w tą inicjatywę. Musimy o tym bardzo dużo mówić. Musimy to ludziom tłumaczyć. Musimy przekonywać tych, którzy no może nie z własnej woli trwają w niewiedzy. W niewiedzy, bo ja widzę, jako też i nauczyciel, że to tylko jest prawa tego, abyśmy powracali do swojej tożsamości przez ciągłe mówienie i tłumaczenie tego problemu.
Panie prezesie, dziękujemy, pozdrawiamy Podhale, nie wiem, czy Skalne, czy te troszkę...
No całe Podhale.
Całe,
tak.
No bo to się
myślę,
ciągnie.
Że,
tak.
Że my zawsze lubimy, jak się całe Podhale pozdrawia.
Nie dzieli, jak się nie dzieli.
Też w tym jest.
Tak jest, dziękuję
też
bardzo, pozdrawiamy.
Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy i wszystkich telewidzów.
No i też Podhalan za oceanem, prawda?
Tam tak jest, tak. Głos i wszystkich wiemy, naszych rodaków za wielką wodą.
Tak jest, tam jest wielka też wyczucie, uczulenie na te tematy. My tak na miejscu mamy dużo tych barw, tych flag. Cieszymy się, bardzo dobrze wróciła ta inicjatywa, żeby nie brudzić flagi. Mamy znaki, ale oni są szczególnie wyczuleni, bo tam, no, tam tego mają mało, prawda? I ciągle to podkreślają. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Jeszcze znalazłem taki fragment, zanim jeszcze do walki z krzyżem, ale taki, tutaj jest to wytłumaczenie z 56 roku, tutaj rząd poza ojczyzną. Jest jako przykład podana Encyklopedia Staropolska ilustrowana Glogera. Warszawa, 1902 rok, w tomie trzecim, strona 309, rycina orła w wojsku księstwa warszawskiego z krzyżem na koronie. A na stronie 350 jest rycina pieczęci wielkiej państwowej Kazimierza Wielkiego z orłem, z krzyżem w koronie. Ciekawe, czy w tym serialu, nie zauważyłem na razie takiej korony, może się, bo nie często oglądam, ale czy się pojawił już Kazimierz w takiej koronie? Zadbali o to scenarzyści, zobaczymy?
Znaczy, jeżeli można wtrącić, to niestety, ale jakaś ta świadomość historii naszego godła, nawet tej najnowszej, jest troszeczkę w Polsce
tak jest obojętny, czy
marginalna,
tak, czy
to... bym się wyraził, tak? Jeżeli...
Gdyby była korona, a już jaka.
Nawet nie o to chodzi. Chodzi, jeżeli pokazuje tych wizerunków w ciągu tego stulecia, czy minionego, było niewiele. Mhm. Był 19 rok, 27. 55.
Ale przypominam sobie, chyba się nie mylę, zobaczę się dokładnie, bo pan Jerzy Zelnik mówił, że kiedy grał Zygmunta Augusta w Klowabona, że było bardzo pieczołowicie stroje odszyte i tak dalej. I tam była ta korona, prawda? On był koronowany właśnie z tą zamkniętą kopułą.
Tak,
i
musiał, bo innej nie było korony.
Tak, i ta korona potem była koroną orła.
Tak, ale tutaj Jelonów. Wracając do słów rozmówcy, tak? Ta pieczęć, ten wzór, który używa prezydent, jeżeli chodzi o tą akcję związaną z naszą niepodległością, to jest właśnie wzór ustanowiony ustawą z 1919 roku. to jest dokładnie przełożenie tej wzoru pieczęci prosto z tej ustawy. Właśnie z podniesionym, wzorem, wizerunkiem orła z podniesionymi skrzydłami i koroną z krzyżem. To był pierwszy akt, który to wprowadzał. Mhm. Więc to jest jakby źródło też naszej...
To jest pierwszy orzeł po odzyskaniu niepodległości.
Tak jest. Wprowadzony oficjalnie ustawą.
Drodzy telewidzowie, zapraszamy już do rozmowy. Za chwilę telefony będą otwarte dla Państwa. Już pewnie są. Numery ich zobaczymy i kontynuujemy jeszcze wypowiedzi tutaj naszych gości. 656-657-0012, 58-56-657-0012, 48-56-657-0014. Inicjatywa społeczna Przywróćmy krzyż na koronę czy na koronie. Tutaj polonistów pytamy, jak odmówić dobrze, ale chyba korona i koronie jest dobrze. Na koronie orła naszego herbowego. Nasi goście, pan poseł, wieloletni poseł ziemi gdańskiej Andrzej Jaworski, pan Michał Rybiński, wiceprezes Forum Młodej Prawicy, pan mecenas Piotr Żyłko, pan wiceprezes Stowarzyszenia Mygdańsk.pl Hubert Grzegorczyk. O tym rozmawiamy. Dobrze, co znaczy inicjatywa społeczna? Zbieramy podpisy.
Na razie jeszcze podpisów nie zbieramy.
No dobrze, ale jaka jest kolejność, żeby jak do tego ma dojść, żeby to było...
Właśnie dlatego, żeby nikt nie zarzucał, że robimy coś na siłę. Najpierw chcemy zrobić w całej Polsce spotkania informacyjne.
Rozpoznanie
spotkania,
takie,
tak. Gdzie chcemy przekonywać przybyłych do osobistej dyskusji, do tego, dlaczego ta inicjatywa jest dla nas ważna. I zaczęliśmy właśnie tym spotkaniem w historycznej sali BHP w Gdańsku. Kolejne spotkanie będzie właśnie organizowane przez Podhalan, przez górali w Zakopanem, ale mamy już propozycje zaproszenia i do Białegostoku, i do Wrocławia, i do Szczecina, więc tych zaproszeń jest sporo, ale czekamy na więcej. Chcemy w tej chwili stworzyć sieć wolontariuszy, którzy będą nam pomagali w tej akcji, żeby naprawdę stała się to akcja ogólnopolska, akcja społeczna. W momencie, kiedy będziemy mieli odpowiednią liczbę osób, a w tej chwili zgłoszeń mamy już ponad 150, więc chcielibyśmy, aby w każdej miejscowości przynajmniej była jedna osoba, która bardzo mocno weźmie sobie tą sprawę do serca, wtedy dopiero będziemy przekonywać wszystkich do tego, aby rozpocząć zbieranie podpisów pod obywatelską akcją zmieniającą właśnie nasze godło.
Ale tak z ciekawości idąc, powiedzmy, zbieracie odpowiednią liczbę podpisów, potem dalej jest projekt do Sejmu dany, tak? Sejm dyskutuje, przegłosowuje zakładajmy, że się zgadza. Senat daje poprawki, ale przyjmuje, tak? Jeżeli by przyjął. I prezydent wetuje albo idzie za. Ale skoro już ma na dokumentach ten piękny znak orła w koronie, no to zamknięty, no to może. Czyli taka jest ta pozytywna, że tak powiem, pozytywny rozwój wydarzeń. Tak?
A sprawa jest o tyle ważna, że ja w tym momencie pozwolę sobie na pewną prywatę, dlatego że na nasze spotkanie w Gdańsku przyjechała pani Maria z Gdańska Zaspy, która jest bardzo ciężko chora na raka, o której zdrowie się modlimy, ale przyjechała, żeby nam powiedzieć tylko jedną rzecz, że dla niej to jest ważne, żeby póki ona żyje, a mamy nadzieję, że będzie żyła jeszcze bardzo długo, żeby mogła także w tą akcję się włączyć, bo to jest jej tak głęboko na sercu, jej i jej rodzinie, że jest to dla niej ważne. I to są takie wzruszające momenty, które są podobne do tych, jak właśnie osoby, które opowiadają nam o tym, jak właśnie ich rodziny i to wcale nie tak dawno były przez aparat bezpieczeństwa prześladowane za właśnie także ten znak orła w zamkniętej koronie z krzyżem.
No i też ciekawie szukajmy historii pewnie w naszych rodzinach. Ja nie wiem, czy Lutwisz Pilecki nie miał takiego właśnie orła. No,
tak, rozmistrz posiadał.
Jest taka nasza rodzinna tradycja troszeczkę związana też właśnie z tym wizerunkiem orła. Mój dziadek, Felix Żyłko, był przed wojną wójtem w gminie Rzodziszkiej pod Wilnem i ich pieczęcie były wzorowane na ustawie z 1919 roku z podniesionymi skrzydłami. I w momencie wprowadzenia nowego wizerunku dano okres przejściowy do 30 roku, miano zaprzestać używania tej pieczęci właśnie z tym wizerunkiem orła.
Tylko już według przepisów, 27, tak?
Tak, nowe przepisy, nowy wizerunek, w 30 roku miano zaprzestać. Dziadek nie zaprzestał używania tej pieczęci i do 39 roku używał starej. Więc to też jest taki przykład, że ten wizerunek w tamtych czasach też nie był przyjęty bezkrytycznie.
Posłuchajmy telewizorów naszych, dobrze? Jaki jest ich teraz odbiór tego tematu, tej sprawy? Czy jest dla nich ważny, czy nie? Zobaczymy. Mamy pierwszy telefon, tak?
Tak.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kto jest z nami?
Mówi Maria spod warszawskich Marek. Ja mam w ręku w tej chwili, no z lat gdzieś tak 2005 chyba, jak była jeszcze w posłem pani Halina Szustak z Legnicy i pani Ewa Kantor. I była taka inicjatywa obywatelska, ja mam w ręku ten dokument i przeczytam nie cały, bo to byłoby za długo. Inicjatywa obywatelska zmierzająca do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego. Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku, artykuł 63 w sprawie nadania Panu Jezusowi przez Sejm Rzeczpospolitej tytułu Jezus Król Polski oraz w sprawie zmiany godła państwowego w zakresie orzeł biały z koroną zamkniętą ośmioma pałąkami i zwieńczoną krzyżem bez gwiazdek na ramionach jego skrzydeł. I teraz przejdę dalej, żeby w sprawie godła państwowego. Najważniejszym symbolem narodowym jest godło państwowe. Godło państwa polskiego kształtowało się na przestrzeni wieków bytności naszego narodu, stojącego nieustannie w obronie ojczyzny wolnej, suwerennej i katolickiej. Na mocy ustawy z 1 sierpnia 1919 roku o godłach i barwach Rzeczpospolitej Polskiej, godło polskie uzyskało symbolikę najpełniej wyrażającą tradycję narodową i dziedzictwo przodków. Każdy symbol w tym godle jest niezwykle ważny. Orzeł, ptak królewski, symbol Królestwa Polskiego. Kolor biały, symbol uczciwości i dobra. Zło czerwone, kolor królewski, symbol męstwa. Złote szpony i dziób orła, również symbol królewski. Korona zamknięta ośmioma pałąkami, symbol pełnej suwerenności, władzy i wolności Polski. Krzyż na szczycie korony, symbol państwa chrześcijańskiego. Korona zamknięta z krzyżem, symbol doczesnej władzy świeckiej nad narodem katolickim, ale również duchowej i wiecznej władzy nad nim, Jezusa Chrystusa, Króla Królów. Dla narodu przyszłość jest tak samo cenna, jak jego przyszłość. I choć przeminęli królowie ziemscy, to nigdy nie przeminie Jezus Król Niebieski. Dlatego godło z 1919 roku w swej symbolice najpełniej wyraża chlubną historię Polski i wskazuje na jej ostateczny cel. Godło powyższe zostało zmienione w dniu 13 grudnia 1927 roku rozporządzeniem prezydenta RP Ignacego Mościckiego po objęciu rządu w Polsce przez socjalistów pozostających w ścisłym związku z masonerią światową po przewrocie majowym w latach 1926-1939. Na 17 premierów 13 było masonami. Nie było przypadkowe zatem w nowym godle zmieniona została najważniejsza symbolika. Orzeł biały otrzymał koronę otwartą, bez krzyża, a na ramionach jego skrzydeł pojawiły się pięcioramienne gwiazdki. Korona otwarta, symbol państwa zależnego, niesuwerennego, usunięcie krzyża z korony, symbol detronizacji Jezusa Króla, pięcioramienna gwiazda, jest to pentagram, ważny symbol magiczno-okultystyczny, a także satanistyczny. Pentagram ten jest jednym z ważniejszych symboli masonerii okultystycznej.
Halo?
Tak, dalej już czytam.
Tak, a to może
magii ceremonialnej.
My już to znamy, pani Mario, przed momentem, dziękuję pani bardzo. Przed momentem ten wątek był poruszany i tutaj potwierdziliśmy, że prawdopodobnie trzeba też szukać dokumentów i jeszcze historycznych badań, ale to właśnie wpływy, naciski masonerii krajowej, bo wiem, że te loże bardzo mocno się unaradawiały. I tak słyszałem, że były tutaj, no, chociaż Józef Piłsudski oficjalnie zakazał ministrom rządu brać udział w loży i tak dalej. Natomiast wiemy, że to uczestnictwo jest też tajne, prawda, więc...
No właśnie tutaj na przykład...
Mógł być, ale nie mówił, a swoje robił.
Tutaj te kwestia tych gwiazdek, o których wspomniała pani Maria, która przed chwilą dzwoniła do nas, właśnie jednym z ich powodów, czy taka teoria jest, że te gwiazdki zostały właśnie ustanowione jako wpływ masonerii, która w tamtym czasie była bardzo silna, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Tego nie wiemy. Może to też była inny powód taki, że autor chciałby jakby złożyć ukłon w kierunku marszałka i jakby symbol gwiazdek wojskowych tutaj wstawić.
Orzeł wojskowy, prawda?
Tego nie wiemy i prawdopodobnie się nigdy nie dowiemy. Zresztą to też nie jest czas na to. Ważne jest teraz, że gdy Polska już jest takim dojrzałym państwem, tak, już minęło ponad 20 lat od tej odzyskania powtórnego niepodległości w 1989 roku, warto teraz sobie zadać pytanie, czy nie należy w tym momencie historii powrócić do tej zamkniętej korony, usunąć te zbędne elementy, zamiast tych gwiazdek powrócić do tradycyjnego polskiego trójliścia, który pojawia się już tam na skrzydłach orła za czasów Piastów, później królów z dynastii Jagiellonów, a później też pojawia się w orłach królów elekcyjnych. Tak samo pojawia się...
Nawet na chorągwi króla Stanisława Augusta czy tam.
Tak, on przez tą całą historię polskiego orła właśnie ten trójliść, czy jak niektórzy mówili koniczynka, był obecny na tych orłach i zniknął właśnie w 1927 roku, gdy zastąpiono go gwiazdkami, tymi pięcioramiennymi. Warto też tutaj podkreślić, że przecież nie tylko Polska miała zamkniętą koronę z krzyżem, ale teraz jej w Polsce nie ma, ale takie państwa jak Belgia, Holandia, Dania, Hiszpania, które przecież nie ma takiego odsetku katolicyzmu jak w Polsce, tam w tych koronach to właśnie istnieje. Inny przykład, Szwajcaria. Biały, duży krzyż na czerwonym tle. Ten krzyż dalej jest obecny. Nikt nie mówi, że Szwajcaria czy inne państwa są państwami wyznaniowymi. Jak teraz tutaj przeciwnicy wprowadzenia właśnie tej zamkniętej korony z krzyżem chcą tam nam narzucić taką narrację, że Polska jest państwem świeckim, niewyznaniowym, w związku z czym nie chcą, żeby ten krzyż był w polskim godle.
No właśnie, ja nie chcę tutaj mówić sarkastycznym, ale najbardziej to leczy z takich poglądów taka sytuacja, kiedy będziemy musieli się, prawda, bronić przed półksiężycem, prawda?
No
to już nie będzie dyskusji, myślę, i nie będzie pytań, bo tak też może, na to też może przyjść, wiemy, co dzieje się w Europie i oby nigdy nie było takiego zderzenia, bo to już raz żeśmy to przeżywali, ale król polski pomógł wtedy Europie, ale chrześcijański król i tak dalej. Jeszcze jakaś myśl, bo mamy telefon.
Może jeszcze jedną bardzo ważną rzecz chciałem powiedzieć. Bardzo serdecznie chciałem podziękować księdzu Infołatowi Ireneuszowi Skubisiowi, z którym dzisiaj rozmawialiśmy, za to, że ruch Europa Christi oficjalnie włącza się w naszą akcję i kluby właśnie Europy Christi w całej Polsce będą także pomagać nam, aby ten nasz projekt został zrealizowany, aby właśnie orzeł miał koronę zamkniętą z krzyżem.
Czyli zachęta do wychowawców, do nauczycieli historii, do księży, żeby o tej inicjatywie mówić, o tym opowiadać, czytać, opracować jakieś na przykład wykłady, lekcje wychowawcze, lekcje historii, a kto wie, czy nawet jedną czy drugą homilię gdzieś nie napomknąć o tym, bo to nas jednoczy, prawda? Przy znakach narodowych my się gromadzimy, to jest ten współczynnik
właśnie łączności. Właśnie tutaj jeszcze jest jedna rzecz. Właśnie chodzi o ten trzeci zapomniany symbol. Tą chorągiew właśnie Rzeczpospolitej Polskiej, którą też chcemy przywrócić w jakby jej miejsce. To jest właśnie był symbol, wokół którego Polacy w przeciągu swojej historii się gromadzili.
Ona jest podobna do chorągwi prezydenckiej?
To jest proporzec prezydenta RP.
Proporzec, aha.
To jest zupełnie co innego. To są dwie różne kategorie.
Ale orzeł jest tam...
Tak, to jest wizerunek orła na czerwonym płótnie. Natomiast taki bardzo prosty, nasz najstarszy symbol narodowy. On jest starszy od flagi narodowej, tak? Mhm. Tego symbolu w tej chwili po prostu nie ma. On był w 1919 roku, ale w 1939 roku ta flaga, ta chorągiew Rzeczpospolitej została wywieziona do Londynu.
I tam był orzeł na tle czerwonym?
Orzeł wzór 27.
Tak, na purpurze.
Tak, ale tam jeszcze był otok generalski dodany. To jest dłuższa historia, dlatego mówię, ten temat wbrew pozorom on nie jest prosty. I teraz tej chorągwi w obecnym systemie prawnym po prostu nie ma. Tak? Jest proporzec prezydenta RP, ale to jest znak osobisty jako zwierzchnika sił zbrojnych. On ma zupełnie inne znaczenie. On wygląda tak samo, Natomiast go fizycznie nie ma.
Jak ten, albo ten proporzec, co jest używany jako bandera.
No. Nie, nie, nie. On był używany przez prezydenta.
Go ale to jest bandera podobna, prawda?
To że... jest właśnie, ten jest troszeczkę, jego znaczenie jest troszeczkę w tej chwili...
Ograniczone.
Osobisty, to jest osobisty
proporzec prezydencki. Tak, natomiast kiedyś on w 1919 roku, on został przywrócony. I on oznaczał też jednolitość naszego państwa i właśnie taki symbol, gdzie ci Polacy się pod tą chorągwią, że tak powiem, łączyli. Zbierali i łączyli. I jeszcze jest taka związana z kwestia z tego typu, że pod tą chorągwią z 1919 roku zdołaliśmy obronić swoją niepodległość. Tak? Był cud nad Wisłą, pobiliśmy przeciwnika. Natomiast pod godłem z 1927 roku, no niestety nasza państwowość...
No nie było żadnych takich bitew.
Klęska II wojna światowa, później zniewolenie przez Sowietów, tak? No ten symbol też jakoś ma taki właśnie wydźwięk...
Oszukać też.
Tak, wydźwięk właśnie symboliczny, tak? Że w tym początku pod tym znakiem wygrywaliśmy, tak? W pewnym momencie został zmieniony. No i w naszej historii zaczynają się dramatyczne rzeczy dziać.
No tak, to już
Piotr powiedział bardzo ważną rzecz, bo to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego ten krzyż był i jest ważny dla wielu Polaków, bo właśnie to godło, ten herb z orłem w zamkniętej koronie z krzyżem było utożsamiane przez wiele osób jako właśnie ten znak zwycięstwa nad wojskami rosyjskimi, nad Armią Czerwoną, które zostały właśnie... zablokowane nad Wisłą dzięki, także jak wielu Polaków to mówiło, tych, którzy bronili ojczyzny, właśnie, że ten orzeł był w zamkniętej koronie z krzyżem.
Zresztą to też jest daleko idące może takie porównanie, ale popatrzmy, że Maria w znaku fatimskim ma podobną koronę, prawda, zakończoną, te pałąki są połączone właśnie krzyżem. Mało tego, w tym miejscu, gdzie jest tam umieszczony, gdzie się łączą, jest miejsce na kulę. Wcześniej nikt tego, jakby przygotowane na kulę,
którą... Tak, idealnie tam pasowała
idealnie kula, która trafiła, chociaż nikt tego nie tak o tym nie myślał. To
też kula też jest w koronie właśnie...
Jest tak, ofiarowana i...
Krzyż jest, tak, pod łączące krzyżem, pałoki, pod kula i krzyż.
To są takie symbole bardzo mocno mówiące. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, telewizja Trwam, słuchamy, kto jest z nami.
Niech będzie pozwalany Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Lidia z Łodzi.
Pani Lidia.
Sprawa polskiego godła i herbu leży mi na sercu od bardzo dawna. Nigdy nie pogodziłam się i nie zaakceptowałam obecnie obowiązującego herbu. I czekałam właściwie z tym pomysłem na czas, kiedy będzie już wyłoniona większość konstytucyjna. No ale ponieważ właśnie spotkałam się z informacją, że już trwają prace nad polskim godłem. Uruchomiłam na Facebooku i grupę pod nazwą Przywróćmy Polsce Herb, a także zrobiłam stronę też pod nazwą Przywróćmy Polskę C-Herb. I tam zamieściłam oprócz artykułu również zdjęcia opracowanych przeze mnie godła herbu, a także herbu wielkiego, gdyż i Warszawa, i Gdańsk, i Łowicz mają herby wielkie, natomiast Polska, najjaśniejsza Rzeczypospolita Polska, herbu wielkiego nie ma. Zapraszam wszystkich na tę stronę, ponieważ tam dosyć obszernie wyjaśniam, dlaczego uważam, że godło polskie powinno być na nowo opracowane, nie powielane w przeszłości.
Tylko, że tu akurat pan mówi, warto łączyć siły, prawda?
Bazuję na orzełku Armii Krajowej, ponieważ historia Armii Krajowej bardzo mocno wpłynęła na obecną świadomość Polaków, więc właśnie zaproponowałam godło bazujące na orzełku Armii Krajowej, a także zaproponowałam, żeby herb wielki Rzeczypospolitej Polskiej był wzorowany na tym z czasów Konstytucji 3 maja. W końcu tę rocznicę tej konstytucji cały czas obchodzimy bardzo uroczyście. I jeszcze raz powtórzę nazwę grupy i strony na Facebooku. Przywróćmy Polsce herb. Dziękuję
dobrze
bardzo.
Pani Ido, dziękujemy, ale mówię, że takich stron pewnie jest dużo. Warto połączyć siły w jeden taki strumień informacji i też działania. Tu też mamy podane dzisiaj www.zmieniamypolskę.pl czy w ogóle ruch Stowarzyszenie My Gdańsk.pl. Tam też są informacje.
Dokładnie, znajdują się informacje. Pozwolę się odnieść do tego, co powiedziała pani Lidia, pan prezes Związku Podhalańczyków, jak i też pani Maria, bo pan prezes mówił o roku 97, pani Maria 2003-2005, a pani Lidia o tym okresie współczesnym. My chcemy łączyć siły wszystkich tych grup, którym się wcześniej nie udało wprowadzić tej inicjatywy, doprowadzić do sukcesu tej inicjatywy. Dlatego zachęcamy bardzo do współpracy. Pan poseł Andrzej Jaworski mówi o tym, że mamy już 150 wolontariuszy i co chwilę ci wolontariusze zgłaszają się do nas i z nimi rozmawiamy. I tutaj naprawdę ja chciałbym złożyć ogromne podziękowania przede wszystkim w środowisku Radio Maryja, bo jako pierwsze zainteresowało się naszą inicjatywą i dziękuję również za to, że jesteśmy dzisiaj tutaj podczas tych rozmów niedokończonych. To jest to bardzo ważna inicjatywa i dlatego łączmy siły. Zachęcam wszystkich do współpracy. Jeżeli Państwo chcą się przyłączyć do naszej inicjatywy, to bardzo proszę o zgłoszenie, o wysłanie maila, wiadomości na adresy biuro@jaworski.info albo na mygdańsk.pl@gmail.com. Jeszcze raz powtórzę, biuro@jaworski.info lub też mygdańsk.pl@gmail.com. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej zmieniamypolskę.pl. Jest to inicjatywa społeczna i wierzymy, że mając grupę wolontariuszy w całym kraju, mając osoby, które tak jak my chcą przywrócenia krzyża w koronie herbu Polski, uda nam się to zrobić. Być może te wcześniejsze inicjatywy gdzieś tam zabrakło tego czynniku społecznego, że tylko była jakaś grupa w jakiejś części Polski i była ona zbyt, że tak powiem, mało liczna. My chcemy łączyć, dlatego nie składamy teraz żadnego projektu inicjatywy ustawodawczej. My chcemy póki co zbierać ludzi, rozmawiać na ten temat, przyjeżdżać do państwa miejscowości, tam też opowiadać o tej inicjatywie i poszerzać tą grupę nowych osób, tak, aż w momencie, kiedy to właśnie zdecydujemy się już na wprowadzenie tejże inicjatywy, aby tak naprawdę ruszyć z ogólnopolską informacją i z ogólnopolską akcją. Na pewno podczas tych naszych prac będziemy konsultowali się również z heraldykami, których też zachęcamy do współpracy i powiem szczerze, już też pierwsi heraldycy do nas się odzywają, bo również mają słowa krytyczne, jeżeli chodzi o współczesne godło Polski. No, podam prosty przykład. Konstytucja z 97 roku wprowadziła błąd heraldyczny, bo w Konstytucji mówi się o godle, a nie o herbie. Godłem jest sam orzeł, natomiast herb jest to orzeł w tarczy herbowej. Tak, jest to ogromna, że tak powiem, tak, tło, kolor. Poza tym tak naprawdę nie mamy w współczesnym godle określonych barw. Mówimy o czerwieni, ale prawda jest taka, że gdzie kupimy dane godło czy dany herb, czerwień jest inna. Pan Józek ma karmazyn, a ktoś inny cydr na przykład.
A powinna być
ujednolicona.
No właśnie, tu też jest ciekawa sprawa, ponieważ w okresie, o którym mówimy, też był w zakresie barw narodowych był albo karmazyn polski, czyli ten starsza wersja, albo cynober. To są dwa odcienie czerwieni.
Amarant, nie.
Nie, amarant to trochę inaczej, ale...
Ułań. Ani czerwień rosyjska.
Tak, tak. Rosyjska. Amarant raczej był ułańskim, tak, rzeczywiście, natomiast kolorem.
Temat jest już jakoś rzucony, prawda?
Tak, tylko że jest to temat bardzo, wbrew pozorom, bardzo rozległy i też skomplikowany pod względem samym prawnym, tak? Dlatego, że tu mamy pewne ograniczenia konstytucyjne. Sama ustawa, projekt ustawy składa się z dwóch części, bo to jest część opisowa. I tutaj można zbudować pewnego rodzaju pomost między obecnym stanem prawnym a tradycją ustawodawczą II Rzeczpospolitej, bo można pewne rzeczy implementować do ustawy. Natomiast pojawia się problem, jeżeli chodzi o tą graficzną stronę. Dlaczego? Dlatego, że ustawa z 1919 roku była czarno-biała. Bo takie były warunki techniczne. Ten wizerunek tego orła w tej ustawie...
Opisany tylko był kolor.
Jest opisany. Nie, był nie. Załącznik graficzny, natomiast on jest niewyraźny. To nie dysponowano wtedy takimi metodami druku jak teraz.
No, 100 lat temu, prawda?
Tak, dokładnie. I chodzi też o to, że istniały jakieś pomocnicze też źródła, które ten wizerunek uszczegółowiały, tak? I trzeba to teraz w tej chwili zebrać ten materiał historyczny bazowy i na jego podstawie spokojnie zacząć dyskutować i opracowywać wizerunek i po prostu o nim rozmawiać.
Tylko tak? Nie robić jakichś znów komisji, podkomisji, bo to tylko sprawę spowolni.
Znaczy są tylko dwa wizerunki, więc tutaj dużego sporu nie będzie. Tak? Tylko chodzi o unowocześnienie tego też.
A inicjatywa społeczna trwa, przywróćmy krzyż na koronę, też jest zachęta, żeby korzystać z mediów społecznościowych, skoro inicjatywa społeczna, wiemy, że bardzo się cieszą też. Teraz w ogóle jest niezłe słowo moda, bo to nie moda, ale na przykład na nasze barwy, podkoszulki, patriotyczne napisy, prawda, nawet jakieś takie komiksy historyczne na naszych piersiach, ringrafy przeróżne, więc widać, że jest zapotrzebowanie, żeby mieć dojście do takich rzeczy, a w tym wypadku, żeby były prawdziwe, prawda, na przykład, żeby unormować coś, żeby wszyscy Polacy mieli wreszcie, prawda, jeden wizerunek charakterystyczny, taki jeszcze, z którym jest połączona historia, bo to wszystko razem, prawda? I to nie jest jakieś tam zerwane, że jeden ma taki, drugi ma tak, trzeci ma tak, tylko że jest to udokumentowane historycznie i to istnieje.
Inicjatywa społecznościowe jeszcze są bardzo ważne, bo zachęcamy także właśnie do korzystania z Twittera, z Facebooka.
Oczywiście, ja mamy to, młodzi ludzie szczególnie.
Kilkunastu godzin od momentu, kiedy puściliśmy pierwszego tweeta na temat naszej inicjatywy, obejrzało go ponad 35 tysięcy osób, więc to też pokazuje wagę, że zwłaszcza kiedy Twitterem posługują się raczej osoby młode.
Ale starsi też potrafią.
Tak, jak najbardziej, ale chociaż starsi częściej odpowiadają nam na Facebooku. My tak zauważyliśmy, że tutaj, jeżeli chodzi o większość osób, to jest taki podział, ale są też osoby, które lubią dzwonić i do tego, co mówił Hubert, jeszcze podamy nasz numer telefonu, na który mogą Państwo zadzwonić. To jest 502-22-7746.
Jeszcze raz powolutku.
502-22-7746.
Jeszcze w radiu może powtórzymy, bo druga część radiowa już za niecałe dwie godziny, więc serdecznie zapraszamy. Będziemy kontynuować ten temat. Inicjatywa społeczna Przywróćmy Krzyż na Koronie. Dziękujemy za telefony, dziękujemy naszym gościom i do zobaczenia, do usłyszenia tym razem na antenie Radia Maryja.